żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Siostry i bracia, przysłuchując się dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii Piątej Niedzieli Wielkiego Postu, stwierdzamy, że to Słowo Boże jest rzeczywiście żywe. W tej Ewangelii odnajdujemy siebie. Na różny sposób. Jeszcze raz pochylmy się nad tym tekstem janowym. Oto do Jezusa przyprowadzają kobietę dopiero co pochwyconą na cudzołóstwie. Zastanawiające, że tylko kobietę, a gdzież mężczyzna? A może jeden z tych oskarżających był razem z nią? Może to wszystko było ukartowane po to, aby poddać próbie Jezusa, aby go sprowokować, aby go wystawić na oskarżenie, aby był jakikolwiek powód do oskarżenia go i skazania. Może tak naprawdę nie chodziło o tę kobietę, ale o skompromitowanie Jezusa. Jak słyszeliśmy, ci wszyscy mężczyźni, być może już z kamieniami w ręku, gotowi do wykonania wyroku zgodnie z prawem mojżeszowym, czekali na słowo Jezusa, a On nie odpowiedział nic. Pochylił się i pisał coś na ziemi, na piasku. Nie wiemy co. Być może pisał grzechy, listę grzechów. Proszę zauważyć rzecz charakterystyczną. Bóg, kiedy dał ludzkości swoje przykazania, wyrył je na kamiennych tablicach. Boże przykazania wyryte na kamiennych tablicach, na materiale bardzo trwałym. Jezus grzechy pisze na piasku. Wystarczy lekki podmuch wiatru, aby to, co napisał, zniknęło. Wystarczy, że przyjdzie dwie osoby i zadepczą ten napis, nie ma po nim śladu. Czy nie jest to bardzo zastanawiające, że Boże prawo, prawo miłości jest utrwalone na wieki, a grzech jest znikomy jak ziemski pył? I kiedy tak Jezus pisał na piasku, zaczęli odchodzić, począwszy od starszych. Być może w tym, co Jezus pisał, rozpoznali siebie, swoje grzechy. Zawstydzili się. Nikt nie miał odwagi potępić tej kobiety, skoro każdy miał na sumieniu jakiś grzech. I ostatecznie, jak słyszymy w Ewangelii, pozostał tylko Jezus i ta niewiasta. Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. Nie, Panie. I ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jak bardzo wzruszająca scena. Papież Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia tę właśnie scenę wziął za przedmiot swoich rozważań w liście pod tytułem Misericordia et Misera, zaznaczając, że pozostał tylko Jezus, który, jak to wcześniej święty Jan Paweł II napisał, jest obliczem Boga miłosiernego, uosabiający miłosierdzie, i owa misera, ta biedna, grzeszna, zastraszona kobieta. Misericordia et misera. Ludzka słabość, ludzka nędza spotyka się z nieskończonym Bożym miłosierdziem. Jezus okazuje miłosierdzie, przebacza, bez słowa wyrzutu, bez słowa skargi. Jedyne tylko napomnienie: idź, nie grzesz więcej. Doświadczyłaś miłosierdzia, zachowaj ten skarb, nie utrać go nigdy. Kochani, gdy wpatrujemy się w tę ewangeliczną scenę, gdy próbujemy odtworzyć ją sobie w swojej wyobraźni, odnajdujemy siebie, których Bóg obdarza swoim miłosierdziem, ilekroć przyznajemy się do naszych grzechów, do naszych słabości, ilekroć klękamy u kratek konfesjonału i prosimy o przebaczenie. Bóg nigdy nie męczy się okazywaniem nam miłosierdzia. Jak zauważył papież Franciszek, to człowiek się męczy, nuży się proszeniem o miłosierdzie. To dla nas takim trudem jest klęknąć do kratek konfesjonału i powiedzieć: zgrzeszyłem. Ale ilekroć z pokorą prosimy o przebaczenie, zawsze je otrzymujemy. To znak, jak bardzo Bóg nas kocha. Co więcej, Bóg jest zakochany w człowieku. Stworzył nas przecież na swój obraz i podobieństwo. W każdym z nas, nawet w największym grzeszniku, Bóg widzi swój obraz i podobieństwo. I robi wszystko, okazując miłosierdzie, aby z człowieka to dobro, to piękno wydobyć. Na wszelkie sposoby. Bóg, okazując swoje miłosierdzie, przywraca piękno, które oszpeca grzech. Grzech jest tą znikomością, jak ten piasek na ziemi. Grzech nic nie znaczy. Dlatego też autor biblijny wielokrotnie podkreśla, że grzech jest po prostu głupotą. Grzeszyć to robić coś naprawdę głupiego. Coś, co jest nietrwałe. Coś, co przemija. Coś, co nic nie znaczy wobec nieuchronności, trwałości Bożych przykazań. Jakże piękny jest człowiek, gdy powstaje z kolan od konfesjonału. Jakże piękny jest człowiek, gdy powstaje z grzechu. Gdy dzięki Bożemu miłosierdziu odbudowuje w sobie to piękno, które od początku Bóg w nim przewidział. Po to jest Wielki Post, który już wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Już za 2 tygodnie o tej porze będziemy świętować tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Odrodzenia człowieka, przywrócenia mu tego piękna, które Bóg przewidział od początku. Właśnie czas Wielkiego Postu to czas odradzania się. To czas powracania do tego piękna. Tak jak cała przyroda budzi się do życia, taki człowiek powinien się obudzić do nowego życia. Do życia w tajemnicy Bożej łaski, w tajemnicy Bożego piękna. Wszakże został stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Życie duchowe, życie łaski to jest prawdziwe i trwałe piękno człowieka. Nasza absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okresu jeszcze przedwojennego, znana pisarka Hanna Malewska, zmarła w 1983 roku, napisała taką powieść „Przemija postać świata”. Pod koniec tej powieści, opisującej czasy antyczne, snuje opowieść o pewnym zacnym człowieku, bardzo sędziwym, zamożnym, imieniem Kasjodor, który po inwazji ludów zbiera resztki ocalałych starożytnych ksiąg, pism, próbuje, inwestując cały swój majątek, ocalić to, co pozostało ze starożytności, i w swoim domu zgromadził wielu pisarzy, tak zwanych skrybów, którzy te popalone księgi przepisują, aby zachować dla potomnych. I opisuje taką scenę, kiedy ów Kasjodor przychodzi do skryptorium, gdzie pracują owi pisarze, już zachód słońca, kończy się dzień. Podnosi ze stołu jakiś mocno nadpalony kawałek papirusa i próbuje odczytać ocalałe tam zdanie. Jakieś zdanie bez początku, bez końca. I w blasku zachodzącego słońca ten sędziwy człowiek czyta zdanie. Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Jakby nie wierząc temu, co przeczytał, jeszcze raz z namaszczeniem czyta coś, co stało się dewizją jego kończącego się życia. Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Właśnie, jakże piękny jest człowiek, gdy odzyskuje swoją godność. Tę godność, jaką Bóg dał mu, powołując do istnienia. Kochani, piękno człowieka, piękno człowieczeństwa dostrzegała Aniela hrabina Potulicka nad grobem, której stoimy, nad grobem, której się modlimy. Ona sama była piękną osobowością. Warto przypomnieć, że dokładnie jutro przeżywać będziemy 158. rocznicę jej urodzin. Dlatego tu przyjechaliśmy, aby złożyć jej życzenia, aby się za nią pomodlić, aby Bogu za nią podziękować, za piękno jej człowieczeństwa i za jej wrażliwość na piękno człowieka, piękno ludzi tutaj żyjących, tu na tej ziemi. Aniela hrabina Potulicka była wrażliwa na piękno człowieka, na piękno ziemi, polskiej ziemi, na piękno polskiej mowy. Dużo by mówić o jej zasługach tutaj, w tym miejscu, ale i także w innych. Przypomnijmy, że cały swój ogromny majątek inwestowała właśnie w to, inwestowała w człowieka, w to, aby człowiek był piękny. Zainwestowała w seminarium księży Chrystusowców, którzy w duchu wdzięczności służą tutaj przy jej grobie. Zainwestowała w dzieło błogosławionej Marii Karłowskiej, założycielki sióstr pasterek, aby ocalić właśnie takie kobiety, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. I wreszcie, rozumiejąc, jak wielkie znaczenie dla odradzającej się Polski ma ledwo powstały Uniwersytet w Lublinie, którego dewiza Deo et Patriae była jej bardzo bliska, resztę swego majątku zainwestowała w Katolicki Uniwersytet Lubelski. To jest wrażliwość na piękno człowieka, zwłaszcza człowieka młodego, który jest nadzieją narodu, nadzieją Kościoła, jest naszą przyszłością. I po to tu jesteśmy i stale do tego powracamy, bo jesteśmy jej ogromnie wdzięczni za wrażliwość na piękno człowieka. To piękno, jakiego Bóg chce dla każdego z nas, jakiego chciał, powołując nas do istnienia i sam stając się człowiekiem. Z wdzięcznością więc czerpiemy z jej dziedzictwa. Z tego, co pozostawiła w sensie materialnym, ale i czerpiemy z tego, co pozostawiła nam w sensie moralnym. Od niej uczymy się tej wrażliwości na to, co jest piękne, co jest Boże. To, co służy człowiekowi i to, co podkreśla trwałość wartości, jakie stanowią człowieka. W jakimś sensie też od Anieli hrabiny Potulickiej uczymy się miłosierdzia. Miłosierdzie bowiem to nie tylko, to przede wszystkim przebaczenie grzechu, ale miłosierdzie to także czynienie dobra. Tak jak to uczy katechizm, przypominając o uczynkach miłosiernych, 7 uczynkach miłosiernych co do duszy i co do ciała. Ona takie uczynki pełniła. Mówili nam o tym już, chyba już nie ma nikogo ze świadków jej życia, ale jeszcze niedawno jeszcze udało się znaleźć świadków jej życia, którzy potwierdzali. Potwierdzają to dokumenty, potwierdzają to biografie Anieli hrabiny Potulickiej, jak wiele czyniła dzieł miłosierdzia. Od niej tego się uczymy. Z wdzięcznością więc stajemy tu dziś przy jej grobie, aby podziękować za ten przykład miłosierdzia, wrażliwości na piękno człowieka. Przychodzimy tutaj, aby się tego stale od niej uczyć, bo mamy świadomość, jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Jakże piękny jest człowiek obmyty w źródle łaski. Jakże piękny jest człowiek, któremu Bóg okazuje swoje miłosierdzie tak jak tej nieszczęsnej, ale ocalonej kobiecie dzisiejszej Ewangelii.